Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj będziemy jednak mówić nie o Europie, a o Stanach Zjednoczonych, które są w takim bardzo szczególnym momencie. Jest to związane z odejściem czy końcem kadencji prezydenta Trumpa i inauguracją prezydentury Johna Bidena. Moim gościem jest znawca problematyki geopolitycznej głównie, ale także dobrze zorientowany, jeśli chodzi o amerykańską tematykę. Mianem się pan dr Jacek Raubo. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Politolog z UAM, a także publicysta Defense 24. Panie doktorze, wiem, że trzeba być bardzo ostrożnym w snuciu różnego rodzaju takich analogii historycznych, ale jak patrzę na Stany Zjednoczone, no, przeżywające pewne kryzysy, pewien kryzys, no to widzę, że to jest trochę jak Republika Rzymska przy końcu Republiki, gdzie ten oligarchiczny układ władzy z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie jakaś skłonność do autorytaryzmu, czy też dyktatury też się pojawia. Chyba za mocna ta analogia, tak?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym jednak odniósł się może do innej analogii, mniej może historycznej, ale bardziej naukowej pod kątem obserwacji Stanów Zjednoczonych, które przypominają, co nie jest, jakby to powiedzieć, tu zaznaczę moją obserwacją, przypominają trochę laboratorium, gdzie raz po raz coś się udaje, coś się nie udaje, a nawet czasami i coś eksploduje w takim laboratorium chemicznym, jeśli źle połączymy pewne elementy ze sobą, to też dokonamy jakiegoś błędnego obliczenia. I wydaje się, że amerykańskie społeczeństwo, które od początku tak naprawdę kształtowania się amerykańskiej państwowości eksperymentowało nad wieloma konstrukcjami politycznymi, społeczno-politycznymi, kwestiami związanymi również na przykład z traktowaniem obronności. Dzisiaj to wydaje się nam zupełnie absurdalne, ale jeszcze tak naprawdę przed XX wiekiem, jeśli byśmy spojrzeli na amerykański potencjał militarny, to byśmy się naprawdę uśmiechnęli i pod względem porównania na przykład z mocarstwami ówczesnymi europejskimi zauważyli dysproporcje, które były dość często uwidocznione, chociażby wtedy, kiedy Amerykanie na przykład próbowali w jakimś tam stopniu wysyłać swoją marynarkę wojenną. Więc dla mnie te wszystkie czynniki, które gdzieś tam się tłoczą dzisiaj przed naszymi oczami w zakresie obserwacji problemów, co by tutaj nie mówić, problemów Stanów Zjednoczonych, to jest właśnie efekt tego ciągłego mieszania polityków, mieszania pewnych również nawet koncepcji ideologicznych, pewnych wymiarów też wewnętrznych, które są trudno rozpoznawalne przez Europejczyków, bo co by tu nie mówić, często patrząc na Stany Zjednoczone staramy się albo odbierać pewne narzędzia do opisu, które są nam bliskie, tak, bo ułatwiamy sobie wtedy trochę pewną perspektywę zrozumienia Amerykanów, albo z drugiej strony staramy się to bardzo mocno uprościć i tutaj już nawet samo stwierdzenie, które mnie bardzo bawi w kontekście amerykańskiej polityki, że mamy na przykład wyścig prezydencki tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie startował Trump i Biden i patrzymy na to tak mocno ogólnokrajowy sposób, gdzie generalnie amerykańska kampania toczy się w sposób znacznie zdecentralizowany i dopiero gdzieś tam post factum zauważamy, że na przykład kluczowe jest podejście do konkretnego stanu, do problemów konkretnego stanu, do jego specyfiki na przykład etnicznej, specyfiki gospodarczej i gdzieś tam z tej takiej mozaiki naprawdę skomplikowanej wyłania się ten obraz, który trochę Amerykanie też na zewnątrz sprzedają, a więc obraz Stanów Zjednoczonych bardzo takiego można powiedzieć propagandowo jednolitego obrazu polityczno-wojskowego czy też polityczno-społecznego. A to jest moim zdaniem o wiele bardziej błędne i jeśli miałbym gdzieś tam szukać tych analogii w zakresie tutaj zaproponowanym przez pana, więc do tradycji europejskich, to rzeczywiście, jeśli gdzieś tam to cesarstwo, to raczej w zakresie skomplikowania sytuacji wewnętrznej, wynikającej ze zróżnicowanych prądów, trendów, które gdzieś tam oscylują wokół granic.
Rozumiem, bogactwo, powiedziałbym, życia społecznego zawsze zdecydowanie przekracza wszelkie próby definiowania, to jest jakby jasna sprawa, ale właśnie słuchając jakby pana tutaj, to co pan mówi jakby odbiega od tego, co jest no, propagowane w mediach liberalnych, w których na przykład uderza płaskość analiz, w których odpowiedzialnością za całe zło, które się niby teraz objawiło, to jest właśnie demoniczny Donald Trump, tak? A to nie jest prawda, bo tam pod tym życiem politycznym oczywiście pulsują konflikty.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ani Donald Trump nie nie był emanacją, nazwijmy to jednoosobową emanacją pewnego jakiegoś gigantycznego ruchu, który był jednorodny w swoim wymiarze wewnętrznym. Ani Donald Trump też nie był, tak jak tutaj zgadzam się z panem redaktorem, przyczyną wszelkich nieprawidłowości, mnogości problemów w bezpieczeństwie wewnętrznym, czy problemów na przykład dotykających kwestii polityki względem tutaj zabezpieczenia migracyjnego, czy też tych kwestii migranckich w Stanach Zjednoczonych. Jest to rzeczywiście uproszczenie, które ułatwia nam, mówię, obserwację Stanów Zjednoczonych trochę z perspektywy Waszyngtonu, trochę z perspektywy bardziej tak Nowego Jorku i wydaje mi się, że my tutaj, przepraszam za taką generalizację, może część tak naprawdę obserwatorów nie wyciągnęła pewnych konsekwencji z swojej lekcji, którą nie odrobili wobec Baracka Obamy. Przypomnę, panie redaktorze, jak dość specyficznie Europa traktowała wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to trzeba zawsze dodawać, tak? To przecież od tego państwa względem państw europejskich, Baracka Obamy, który miał być traktowany w kategoriach niemalże naszego prezydenta. I tak samo było niestety wobec pewnych emocji, które gdzieś tam się generowały wokół Trumpa. Dzisiaj no niestety znowu doświadczamy tego w naszym otoczeniu, nawet najbliższym wielkopolskim, że nagle patrzymy na prezydenta Joe Bidena, czy też panią wiceprezydent Harris, jako, no nie wiem, na zbliżonych do naszej przestrzeni nawet regionalnej. No i tutaj jeśli miałbym tak naprawdę wyciągać z tego jakieś konsekwencje względem naszej debaty wewnętrznej, to mówiąc szczerze, eksperci, osoby, które dokonują, bym powiedział, szerszej analizy, one to zauważają. Raczej problem jest z pewną narracją, taką bym powiedział, debaty no szerszej, tak, tej społeczno-politycznej, gdzie no niestety Stany Zjednoczone bardzo narzędziowo, jako państwo mające własne interesy, własne, bym powiedział, interesy globalne, również w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, wykorzystują to w sposób pragmatyczny. Każda z administracji będzie wyszukiwała tego typu elementów i nie rozgrywała.
Chodzi o miękką władzę, tak? Czyli pewne, pewne takie ideologiczne wychylenie.
To i rozgrywanie przede wszystkim też jeszcze pewnych aspektów ekonomicznych, pewnych aspektów związanych z własnymi interesami gospodarczymi. To wszystko, jakby to powiedzieć, ten problem takiego utożsamiania się wręcz ze Stanami Zjednoczonymi później albo utrudnia nam pewne działania względem Stanów Zjednoczonych, albo ułatwia po prostu stronie amerykańskiej, różnego typu podmiotom państwowym i niepaństwowym, też szeroko stosowanym przez Amerykanów. I to jest, bym powiedział, coś naturalnego dla amerykańskiej polityki, nie tylko wobec Polski stosowane. Po prostu z mocarstwem globalnym należy nauczyć się współpracować, nawet jeśli jesteśmy w jednym środowisku, nazwijmy to kulturowym, bezpieczeństwa, czy też ekonomicznym.
No niemniej mówię, to przywiązywanie takiej wagi do roli Ameryki, no wynika z tego, że jednak wiara w te przywódcze możliwości Ameryki, no daje pewną stabilność światu, tak? I utrata wiary, no to może jakby generować no, więcej chaosu. Jak to, wygląda z punktu widzenia właśnie, no właśnie bezpieczeństwa globalnego?
Tu się zgodzę, panie redaktorze, dlatego że co by nie mówić, możemy oczywiście się sprzeczać na temat, nie wiem, zaplecza ideologicznego, a to też jest długa historia tutaj tego tandemu Biden-Harris, czy wcześniej Trump-Pence, ale niewątpliwie Stany Zjednoczone, jakie one by nie były, od tak naprawdę długiego czasu dla państw europejskich, od 99 roku również dla nas w znacznym stopniu, to jest pewien wyznacznik stabilności w przestrzeni transatlantyckiej poprzez amerykański wkład w obronność, poprzez amerykański wkład również w stabilizację tutaj tych relacji gospodarczych. Trochę o tym zapominają no, niestety państwa europejskie, patrząc z perspektywy obecnych na przykład doświadczeń z Chinami. Aczkolwiek, no mówię, to jest wszystko te dylematy strategiczne gdzieś tam się pojawiają. Ja się zgadzam, że efektywna kwestia kolektywnej na przykład obrony, czy też utrzymania pewnej stabilności względem szybko postępującej destabilizacji świata wokół nas wymaga takiego mocarstwa globalnego, którym, no nie ukrywajmy, ma podobne wartości, których my chcemy wyznawać w swoim, jakby to powiedzieć, dyskursie państwowym i to jest jeden z kluczowych elementów trwałości i spójności, czyli nie tylko w sytuacji w tej relacji państwo-państwo, ale przede wszystkim w relacjach sojuszniczych. Nawet bym powiedział, odwołując się do kwestii defensywnej, definicyjny. Aha.
Istnieje taka obawa, że ta zmiana w administracji w USA spowoduje no, takie stopniowe wycofywanie się Amerykanów z Europy Środkowej. Zresztą tutaj no, między innymi Ursula von der Leyen no, mówi, że Europa gotowa jest na nowy początek. No to brzmi dość enigmatycznie, żeby nie powiedzieć groźnie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym chyba raczej zwrócił uwagę...
Znaczy w ogóle, przepraszam bardzo, kategoria nowy początek też brzmi tak trochę, powiedziałbym, zaskakująco, no bo nie ma nowego początku w polityce, zawsze ciągłość jest, tak? Także to jest...
Ja bym zwrócił przede wszystkim uwagę, czy to Europa, ale jaka Europa? Przede wszystkim nie do końca by chciała widzieć obecność Amerykanów, czy widzieć ją jakąś tam ograniczoną, bo na przykład będzie blokowała ich interesy, kiedy oni uznają to za stosowne, żeby prowadzić na przykład z Rosją czy Chinami. A więc tutaj ja bym trochę odwrócił to pytanie, ale niewątpliwie kwestia obaw co do tego zwrotu strategicznego na Pacyfik, ona jest, ona istnieje. Ja nie, na pewno nie będę rozwiewał teraz tych wszystkich wątpliwości, dlatego że no, musimy twardo stopać po ziemi. Powiedzmy sobie wprost tutaj w tym studiu, że dla Stanów Zjednoczonych priorytetem jest dzisiaj rywalizacja z Chinami, a to jest bezpośrednio związane z potrzebą zredefiniowania potencjału amerykańskiego, w tym potencjału militarnego na kierunku tak zwanego Indo-Pacyfiku, a więc obszarów gdzieś tam w rejonie subkontynentu indyjskiego, Azji Południowo-Wschodniej, generalnie całego Pacyfiku. To dla Amerykanów jest priorytet. My to musimy zrozumieć. Ale z drugiej strony, pamiętajmy, że no, powiem bardzo, bym powiedział brutalnie, Europa Środkowa i Wschodnia może też rozegrać tutaj swoją grę względem właśnie tych zmieniających się osi sporu globalnego. No bo pamiętajmy, że na przykład koncepcja chińska mająca na celu trochę taki stworzenie takiego bypassu, a więc ominięcia akwenów morskich, gdzie mogłoby dojść do blokowania ich interesów gospodarczych, wiedzie lądem w kierunku Europy. No i też pamiętajmy, że mamy kartę do wykorzystania, zarówno w relacjach z Pekinem, jak i Waszyngtonem. Mamy dodatkowo też trochę inną perspektywę patrzenia na potrzeby flanki wschodniej i w ogóle szerzej współpracy wojskowej natowskiej. Już nawet nie wspominam o Unii Europejskiej, bo to jest moim zdaniem dyskusja, no mówię, nie na dziś, możemy tylko trochę się uśmiechnąć pod nosem, kiedy zobaczymy potrzebę na przykład twardego bezpieczeństwa, parasola atomowego, a zobaczymy zdolności w tym zakresie unijne. Wracając do NATO, no to po 2014 roku amerykańscy dowódcy rzeczywiście odrobili lekcję. Odrobili i odrabiają ją do dnia dzisiejszego, więc nie sądzę, aby generacja dowódców, generacja doświadczonych dyplomatów i szpiegów amerykańskich była tak skora i tak szybko, bym powiedział, podejmowała decyzję względem wycofywania się z Polski, Rumunii, czy też na przykład z rejonów dalekiej północy. Tu też się toczą, bym powiedział, rywalizacje z Chinami, z Rosją i po prostu im efektywniejsze amerykańskie aktywa, bym powiedział, wszelkiej maści, od wojskowych, politycznych, dyplomatycznych, szpiegowskich, tym lepsza możliwość amerykańska w rozgrywce z tymi większymi.
Znaczy dlatego tak istotna jest jedność. Znaczy miejmy nadzieję, że jądro państwa no nie toczy wojna kulturowa na przykład, nie? Tutaj, która jednak przez Amerykę się przetacza od pewnego czasu. Na przykład czytałem niedawno, że między innymi Antifa na przykład zdemolowała biuro demokratów Portland i wygląda na to, że na przykład liberalne elity amerykańskie no, wychowały potwora. Nie powiem tutaj też o ruchu Black Lives Matter.
Panie redaktorze, powiem w następujący sposób. Myśmy trochę wpadli w pułapkę taką zamknięcia kwestii radykalnych wokół dylematu 11 września Al-Kaidy, później tak zwanego państwa islamskiego. Bardzo mocno zaczęliśmy naszą perspektywę oceny na przykład zagrożeń terrorystycznych. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli by pan albo państwo by pewnie spytali jakiegokolwiek funkcjonariusza, tam się to nazywa agentem federalnym, czy to z na przykład FBI, czy to z agencji zajmującej się alkoholem, papierosami i bronią palną, tak zwane ATF. I zapytali się o główne pole wyzwań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, radykalizmu, ekstremizmu, no to moim zdaniem bez jakiegokolwiek tutaj ukrywania wskazał właśnie na tak zwanych wewnętrznych aktorów. I tutaj rzeczywiście mało się dyskutowało o tych ruchach Antifa, o tym strukturze gdzieś tam około terrorystycznej wokół anarchistów skrajnej lewicy, bo to było niepopularne polityczne, ale rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych ta plejada takich radykalnych, ekstremistycznych formacji, od Ku Klux Klanu poprzez różnego typu nawet organizacje odwołujące się bezpośrednio, nawet nie neonazistyczne, bezpośrednio do narodowo-socjalistycznych koncepcji, wykorzystując między innymi przestrzeń wolności słowa, aż po właśnie antifowców, no buduje wiele tego typu punktowych zagrożeń. Dla mnie wyjątkowe jest to, że z takiej perspektywy bardzo wąskiej, zamkniętej, a więc gdzieś tam znajdującej się, nie wiem, tak jak amerykańskie milicje, tak zwane milicje, a więc siedzący po lasach ludzie z bronią palną i wzywający do tego, żeby obalić nielegalny rząd ONZ-u w Waszyngtonie, tego typu hasła są używane w takiej nomenklaturze, poprzez właśnie tych anarchistów, alterglobalistów, różnego typu odwołujących się do przemocy, ale punktowo, w momentach takich kluczowych, jak jakieś szczyty, no niestety te ruchy skrajne, ekstremalne, ekstremistyczne wręcz, gdzieś tam weszły na amerykańskie ulice i to jest przełom moim zdaniem. Tu amerykańskie społeczeństwo będzie miało problem, bo skala jest. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczas, mówię, te takie protesty, czy też formy właśnie nawet bardzo brutalnej aktywności, tak jak Timothy McVeigh, one się odbywały gdzieś tam na boku amerykańskiej polityki mainstreamu. Dzisiaj obie strony sporu amerykańskiego politycznego dość mocno zaangażowały się niestety w te kryterium uliczne.
Znaczy, ale jednocześnie w dużej mierze odpowiedzialność za to spada na ten kartel tych wielkich, globalnych, internetowych korporacji. Twitter, Amazon, Google, Apple, Facebook. Bo one no, fałszują jakby obraz debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych.
Ja bym powiedział, panie redaktorze, że w gruncie rzeczy problem dużych struktur...
Czy one, znaczy, pojawiają się pewne takie impulsy, żeby poddać kontroli politycznej, że szefowie, czytałem taką niedawną książkę Kapitalizm Inwigilacji, napisała to profesor Harvardu, która mówi, że ci nawet dość radykalnie, że ci wielcy maherzy od tych korporacji internetowych jakby za dużo wiedzą, żeby mogli pozostać bez kontroli.
Tutaj trochę jestem może błędnie optymistyczny wobec Stanów Zjednoczonych. Powiem dlaczego. Dlatego, że amerykańska państwowość miała szereg starć z dużymi strukturami niepaństwowymi, przemysłowymi, które próbowały wpływać na jej politykę. Jeszcze nawet przed erą cesaryzacji, jeszcze przed erą, bym powiedział, gdzie w ogóle ktoś pomyślał o tego typu działaniach, bym powiedział, w przestrzeni internetu. Zwróćmy uwagę, że te doświadczenia dotyczyły na przykład mediów, struktur medialnych, słynna prowokacja wokół wojny o Kubę z amerykańskim okrętem wojennym, kwestia dużych potentatów na przykład w przestrzeni przemysłu amerykańskiego, którzy ustawiali sobie niemalże te maszyny wyborcze na wygrywanie wyborów poprzez swoich kandydatów. Później przecież przypomnę Eisenhowerowski kompleks wojskowo-przemysłowy, który możemy oczywiście różnie oceniać. Moim zdaniem on jest przesadzony w pewnych takich standardach definicyjnych, bo gdzieś tam jest osadzony w tym naszym, bym powiedział, starym wymiarze PRL-owskiego definiowania Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony rzeczywiście amerykańskie koncerny zmieniają. Później przecież no, chociażby emanacją 2003 rok, emanacją pewnej pozycji amerykańskich koncernów petrochemicznych. Wydaje się, że Amerykanie no też starcia amerykańskiego społeczeństwa z pewnym problemem podmiotów silnych, gospodarczych, posiadających narzędzia też propagandowe, też wpływających na przestrzeń mediów mają i dzisiaj rzeczywiście jedynie moglibyśmy powiedzieć, że te duże struktury, takie jak Facebook, takie jak Twitter, dokonały trochę takiego coming outu, czyli takiego wyjścia z cienia, pokazały, tak, jesteśmy podmiotami silnej aktywności politycznej, nie tylko narzędziami, które mogą zostać wykorzystane, bo pamiętajmy, że na przykład debata wokół Facebooka toczyła się dużo wcześniej, chociażby na bazie tak zwanej afery wokół Cambridge Analytica.
No tak, ale one zawsze się przedstawiały jako apolityczne, to znaczy przede wszystkim...
Jako ofiary wręcz. Tak, działań innych.
Tak, i odwoływało się do pojęcia postępu jako czegoś nieuchronnego i co jest obiektywne.
A teraz wydaje mi się, że pokazały po prostu swoją stronę polityczną. To zrozumieli również politycy i to może być dość ważny sygnał dla amerykańskiego również społeczeństwa. I tak jak powiedziałem, może jestem zbyt optymistyczny, ale patrząc na doświadczenia tak trochę szerzej, nie tylko 2020 rok, nawet nie tylko te 20 lat, które wstecz patrzymy, amerykańskie społeczeństwo, amerykańska demokracja, może to górnolotnie zabrzmi, bo to też jest konstrukt, który bardzo mocno ewoluuje w jakimś tam stopniu, ścierała się z, tak jak już powiedziałem, czy to byli silni przemysłowcy posiadający koleje, posiadający duże struktury, tutaj bym powiedział, przemysłu ciężkiego, czy to, mówię, koncerny petrochemiczne, czy to koncerny zbrojeniowe, tam zawsze gdzieś to pulsuje i teraz wydaje mi się, że w gorszej sytuacji są właśnie ci, którzy w tym Silicon Valley, czyli tej Dolinie Krzemowej, pokazali prawdziwą twarz. I amerykański polityk dzisiaj pewnie sobie zrobił trochę taki rachunek sumienia, bo dzisiaj, załóżmy, gdzieś tam partia demokratyczna, część partii demokratycznej jest jakoś tam wspierana, ale za chwilę może to się odwrócić, więc te narzędzia to jest taki miecz obusieczny, a wydaje mi się, że myśmy dostrzegli, że to jest miecz obusieczny.
Znaczy to jest, o tyle to jest istotne, że to jest, powiedziałem, taka przesłanka, która jakby została ujawniona w wyniku właśnie owego konfliktu między republikanami a demokratami, tak? Że ta ostrość konfliktu jakby ujawniła coś, co wcześniej nie było tak oczywiste dla większości uczestników gry politycznej. I tutaj ja bardzo się cieszę, bo podziela pan optymizm. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z panem profesorem Lewickim, znakomitym amerykanistą, który też, powiedziałbym, no, mówi, żeby nie wpadać w jakieś kasandryczne czy apokaliptyczne tony, rozmawiając o Ameryce. Trochę optymizmu proponuje państwu znakomity amerykański współczesny kompozytor Philip Glass. Fragment drugiego koncertu skrzypcowego. Taka, powiedziałbym, amerykańska muzyka par excellence. Wracając jeszcze do dominacji tych koncertów internetowych, niedawno gdzieś wyczytałem coś takiego, że atak na Kapitol może być pretekstem do wprowadzenia ostrego kursu przez liberałów w ramach tak detrumpizacji Ameryki, że tak jak Erdogan wykorzystał zamach stanu w Turcji, wcześniej, nie wiem, czy ta analogia jest podpalenie Reichstagu przez Hitlera, to są jakby zawsze preteksty do wprowadzenia jakby mocniejszego jakby kursu politycznego. Co pan sądzi o takich opiniach? Piszą to nawet ludzie, którzy specjalnie Trumpa nie cenili, ale obawiają się właśnie tej globalnej cenzury i globalnej utraty wolności właśnie ze strony koncertów internetowych. Tak wbrew temu, co pan mówi tutaj, że nie podzielają optymizmu pana.
Panie redaktorze, ja bym to rozdzielił na dwa wątki. Pierwszy to rzeczywiście amerykańskie spojrzenie. Ja bym tutaj nie szukał aż tak mocnych analogii w innych państwach, a raczej poszukał analogii w Stanach Zjednoczonych. I ten mój pesymizm mógłby tutaj gdzieś się pojawić, pomimo mojego szerszego optymizmu względem możliwości amerykańskiego społeczeństwa. Przede wszystkim dlatego, że duże momenty takie, ja bym powiedział, ekstremalne dla amerykańskiej historii przynosiły pewne działania, nazwijmy to, dzisiaj negatywnie oceniane. Podam najprostszy przykład, który jeszcze dla nas jest nader czytelny. Pamiętamy efekt 11 września. Bezpieczeństwo narodowe wówczas było odmieniane przez taką ilość przypadków, że Amerykanie podjęli się działań, które w gruncie rzeczy dzisiaj budzą może trochę wstyd również wśród tych decydentów, którzy wówczas to popierali albo, bym powiedział, nie narzucili pewnych ograniczeń. Mówię o patriotyce, mówię o pełnej skali działań w tak zwanym więzieniu Gitmo na Kubie, gdzie mieliśmy też szereg działań, bym powiedział, paramilitarnych Centralnej Agencji Wywiadowczej. O skuteczności ich moglibyśmy naprawdę tutaj pewnie całą audycję poświęcić, jeszcze byśmy tego nie skończyli, ale nie do końca one we wszystkich aspektach przyniosły sukcesy strategiczne, a nawet, bym powiedział, operacyjne, jeśli nie schodząc niżej, nawet tych taktycznych często brakowało, bo na przykład dochodzono do kuriozalnych jakichś tam pomyłek, które przekładały się na obraz, czy to agencji CIA, czy to agencji NSA w zakresie tutaj ich naturalnego działania wywiadowczego. Co do drugiej kwestii, a więc rzeczywiście Amerykanie są podatni na takie impulsy i mogą, nie wiem, dokonać pewnego działania, bym powiedział, poza skalą, no bo jeszcze tutaj może zwrócę uwagę na kwestię makartyzmu, żeby być uczciwym, zagrożenie.
Znaczy tak zwane polowanie, na co, przypomnijmy słuchaczom, polowanie na czarnego, czarownice, tak. Makarty, lata 50. Ochrona przed komunizmem, tak?
Ja bym tutaj właśnie też zwrócił uwagę. Problem był bardzo ważny dla amerykańskiego społeczeństwa, dobrze spenetrowanego w okresie prezydentury Franklina Delano Roosevelta przez sowieckie służby specjalne i wykorzystujący tak naprawdę Sowieci pewne elementy amerykańskiego społeczeństwa, i ten problem był. Tyle, że reakcja na przykład na kwestię ujawnienia skandali szpiegowskich, jeżeli dobrze pamiętam, chyba takim największym czynnikiem była kwestia tak zwanej sprawy Guzenki. Tutaj ci Państwa, którzy może gdzieś tam będą chcieli poszukać, to mówię, kwestia gdzieś tej penetracji wywiadowczej Stanów Zjednoczonych przez Sowietów jest dość dobrze opisana przez polskich, ale też międzynarodowych badaczy w języku polskim, więc zachęcam. I ten element emocjonalny nagle wchodzi w amerykańską politykę, wpływa ten impuls i niestety, proszę zwrócić uwagę, dla całej tej pieczołowitości w budowaniu osłony kontrwywiadowczej Stanów Zjednoczonych, w budowaniu silnych Stanów Zjednoczonych względem rywalizacji z Sowietami, nagle następuje pewne odwrócenie, pewne nawet bym powiedział bardzo negatywne wpłynięcie na poprzez ten makartyzm, obraz makartyzmu na amerykańskie działania.
To jest ta zawsze dysharmonia między walką z państwa demokratycznego z państwem rządzonym totalitarnie. Totalitarne państwo ma przewagę na wyjściu, tak? Absolutną.
Tak, tylko mówię, boję się zawsze takich mocnych sygnałów, które wchodzą do amerykańskiej polityki i uciszają pewne szarości w niej, bo one mogą skutkować, no niestety, tym, o czym mówimy, czyli na przykład dążeniami do wyrzucania, nie wiem, zwolenników albo domniemanych zwolenników Trumpa z wszystkiego, tak? Nawet, nie wiem, z klubu wędkarskiego czy tam klubu golfowego, który nie należy do nich. Tutaj oczywiście się śmieję, ale jak ja słyszę i czytam, że w Stanach Zjednoczonych myśli się o, nie wiem, odbieraniu jakichś tam tytułów honorowych, jakichś kwestii informacyjnych względem tego, kto wspierał Donalda Trumpa, no to jest kuriozalne, tak? A więc ten antytrumpizm po tym akcie, bym powiedział, przemocy względem Kapitolu, względem amerykańskiej demokracji, może no niestety przybrać no często bardzo niebezpieczną dla amerykańskiej polityki formę. Ale jeszcze jedna rzecz, którą Państwu chciałem i tutaj panu redaktorowi wskazać, to jest ten drugi z elementów, który nas dotyka bezpośrednio, a więc kwestia technologii. Rzeczywiście stoimy przed, moim zdaniem, wielkim znakiem zapytania, w którym kierunku zmierzają technologie w domenie cyber, w domenie cyberprzestrzeni. Czy będziemy fragmentaryzować i bardziej wpływać na narodowe patrzenie na technologie informacyjne, czy raczej da się utrzymać jakąś formę ich, może bym powiedział, trochę zglobalizowania i utrzymania jakiejś formy swobody wypowiedzi. Bo z jednej strony należy popatrzeć na chociażby model chiński.
No tak, tak, ale zawsze, ale już się pojawia, zawsze pojawia się jakaś nadstruktura, która jednak kontroluje przepływ informacji.
I to już mamy modelowo opracowane przez Chińczyków, modelowo wprowadzane również w oparciu o rozwiązania rosyjskie i pamiętajmy, że za tym idzie też narzędziowe wykorzystanie na przykład różnego typu aplikacji, technologii, nawet bym powiedział takiej dotykającej fizycznych
aspektów. Czyli twarda narodowa polityka no, się nie skończyła, tak? Bo czasami można było odnieść wrażenie, że zachodnie społeczeństwa no, toczył taki sen, oniryczne śnienie o związane jakby z dobrobytem, tak? Że nikt nie czai
się. Ja bym
się
powiedział, że internet był, panie redaktorze, takim pewnym złudzeniem nieba dla człowieka wytworzonego właśnie przez grupę tych pierwszych twórców, tych potęgi informatyki i potęgi, bym powiedział, internetu, którzy patrzyli przez pryzmat pewnych takich wartości dla nich istotnych wówczas, bym powiedział, wręcz anarchistycznych, ale no niestety twarda rzeczywistość rozwoju tej domeny życia naszego, no bo to nie mało co ukrywać, jest to domena naszego życia, komponowuje silną grę państw, a zauważmy, że obecnie nie żyjemy w bezpiecznych czasach już tego złudzenia postzimnowojennego. Wróciliśmy po prostu do twardej polityki.
Można powiedzieć tak, że lata 90. to były takie wakacje od historii, że użyję takiego sformułowania. Oczywiście jest to temat na osobną audycję. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Moim gościem był pan doktor Jacek Raubo, politolog, znawca problematyki geopolitycznej. Dziękuję Państwu, dziękuję jeszcze raz, panie doktorze. A na zakończenie proponuję optymistyczny fragment Błękitnej Rapsodii Gershwina, kolejnego wielkiego amerykańskiego kompozytora. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.
Kierunek Europa.